Otwórzmy już Księgę Izajasza, 35 rozdział. Bardzo się cieszę, że doszliśmy do tego razem. Ostatnio mówiłem z 34 rozdziału oczywiście i teraz przyszła kolej na 35 rozdział. Te dwa rozdziały są jakby takim zakończeniem i taką paralelą. Idą ze sobą razem, zestawione są. Te ostatnie tutaj rozdziały zaczynały się wszystkie w taki sposób, że biada, biada, biada. 34 to już było makabra, można powiedzieć. Tam nic pozytywnego nie było, nic. To jeden z najciemniejszych rozdziałów Biblii, 34 rozdział Księgi Izajasza. Pamiętamy, jeżeli mogę przypomnieć, to mówiliśmy tam o Edomie, czy o potomkach Ezawa. I ósmy wiersz był taki kluczowy. Jest to dzień pomsty Pana za odwet, rok odwetu za spór z Syjonem. Dzień pomsty Pana za rok odwetu za spór z Syjonem. I ten Syjon też powtarza się przez cały czas w Biblii. I nam to niewiele mówi. Gdy my słuchamy Syjon, Syjon, syjoniści, tak to jeszcze nam się kojarzą, że ci, którzy walczą o wolność tam góry Syjon właśnie w Jerozolimie, ponieważ jest okupowana właściwie tak, przez Arabów. Ale tutaj to, o czym mówi Izajasz, to co mieli na myśli właśnie autorzy, no autor tutaj, Izajasz i nie tylko on, w ogóle jak się czyta Księgę Izajasza i wspomina się zresztą, jak została znaleziona, odkryta na nowo w XIX wieku, kiedy wydawałoby się, że wszystko przepadło, że nie ma już nic takiego oryginalnego. No Księga Izajasza jest fenomenalna. To jest największe odkrycie archeologiczne, jakie kiedykolwiek w takich, jeżeli pismach, jeżeli można tak mówić. Największe odkrycie archeologiczne. I więc jest ten Syjon. I co on nam mówi? Co on nam mówi? No my możliwe, że był taki czas, prawda, kiedy nie mieliśmy ojczyzny, kiedy przez 123 lata nie było Polski, tak? To też w jakiś sposób ludzie tęsknili, tak? Za Polską. To było coś niesamowitego. Tutaj ten motyw pojawia się też przez cały czas właśnie u Izraelitów, tak? Tęsknota za Syjonem, tęsknota za miejscem, gdzie Bóg w szczególny sposób objawia się i w szczególny sposób co robi? No przede wszystkim przebacza ich grzechy. Tam była świątynia, tam Bóg przebaczał ich grzechy, tam Bóg spotykał się z nimi. Ogłoszone było przebaczenie dla nich. Więc jeżeli był 34 rozdział, taki bardzo ponury, ciemny, sąd nad tym Edomem, to później 35 jest chyba najbardziej takim jasnym, radosnym rozdziałem w ogóle w Biblii, nie tylko w Księdze Izajasza. Przyjrzyjmy się mu. Ja nazwałem go w taki sposób, że to jest powrót wyzwolonego ludu, oczywiście Bożego na Syjon. Kluczowy wiersz to jest 10, ale tam jest powiedziane, pójdą na Syjon z radosnym śpiewem, tak? I to się powtarza przez cały czas. Ale jeszcze pytanie takie ważne, które zadawałem sobie do tego tekstu, to czy Bóg ma... Jaka jest Boża wola? Jaka jest Boża wola? Czy Bóg ma jakiś plan dla mojego życia? Powinienem właściwie zacząć w taki sposób. Czy ty zadawałeś sobie kiedyś pytanie? Jaka jest Boża wola w stosunku do mojego życia? Czasami zastanawiamy się, co powinienem zrobić w tym momencie i być może też przychodzi na myśl coś takiego, no, czy Bóg ma coś tu do powiedzenia, czy Bóg chce mi coś powiedzieć, co ja powinienem zrobić, jak powinienem się zachować, tak? No, myślę, że są takie momenty w naszym życiu, prawda? Bardziej ogólnie jeszcze można zadać to pytanie właśnie w taki sposób, jak tu przed chwilą powiedziałem, czy w ogóle ma Bóg plan dla naszego życia? Tak jak dzisiaj no, świętowaliśmy czyjeś urodziny i to już nie są, to już dawno, 18 były i człowiek się zastanawia. I co dalej? Co dalej? Czy Bóg ma w tym jakiś plan? Co Bóg w ogóle robi? Na krótszą metę byłoby czasami łatwiej. Tak? Czy mam pojechać tam, czy nie pojechać? Mam kupić coś, czy nie kupić? Tak? Są takie momenty, prawda? Ale tu jest o wiele dłuższy plan, o wiele ważniejszy niż to, czy mam coś kupić, czy nie i czy to mi się przyda, czy nie. Niestety trzeba powiedzieć też w taki sposób, że wielu ludzi jakby mało to obchodzi. Mało to obchodzi. Wolą nawet powiedzieć coś takiego, że a Boże, plany to tam nie są takie najważniejsze. Najważniejsze jest to, żeby miał po prostu przyjemnie. Żeby ja miał przyjemnie. Nie muszę być tam jakimś misjonarzem, nie muszę robić jakichś... Od czasu do czasu coś zrobię i chyba Pan Bóg powinien być zadowolony. Tak? Czy powinienem dawać dzisiaj na ofiarę? Tak, dałem i Pan Bóg powinien być zadowolony. Tak? Wypełniłem wolę Bożą. Tak? To jest słabe, to jest za mało. To nie jest wypełnienie Bożej woli. Mogą być takie momenty, że nam się może wydawać to, co powiedziałem wcześniej z Ezawem, że on pomylił błogosławieństwo z bogactwem. Pomylił błogosławieństwo z bogactwem. Pomylił pomazanie Boże z powodzeniem. Skoro mu się już powodziło, skoro miał bogactwo, on mówi, a tam nic już nie trzeba więcej. Już mu więcej nic nie trzeba było. I to, co wyszło za pierwszym razem, kiedy sprzedał swoje pierworództwo za miskę soczewicy, to później było cechą całego jego życia. Chociaż można być synem Izaaka w tym przypadku, albo wnukiem Abrahama. Można? Można. Ale Bóg go nie wybrał. Bóg go nie wybrał. I on nie był, nie należał do Boga. Przyjrzyjmy się, spójrzmy na następny slajd, jest bardzo ładny. Troszeczkę tam wystaje na ścianę. To jest pustynia Atakama, to jest w Chile, ale podobne zjawiska mają miejsce też w Izraelu. Ta pustynia ma szerokość 450 km na wymiary, na 450 na 100 km, także całkiem nie mała pustynia. Średnia opadów to jest 1 cm na rok bodajże, coś w tym rodzaju. Czasami nie pada przez kilka lat, raz na 4, może 5 lat. 15 września 2017 roku spadł deszcz właśnie w tamto miejsce. No i mamy słowa, które czytamy w tym naszym tutaj fragmencie. 35 rozdział Izajasza. Niech rozweseli się pustynia i spieczona ziemia, niech się rozraduje i zakwitnie step, niech jak złotogłów bujnie zakwitnie i weseli się, niech się raduje i wydaje radosne okrzyki. Radość, radość, radość. W tym fragmencie, również w następnym slajdzie, właśnie mamy przez cały czas, raz, dwa, trzy, cztery, pięć razy jest słowo radość i na dodatek jeszcze to jest uzupełnione właśnie tym, kolejna to druga część drugiego wersetu. Chwała Libanu będzie mu dana, świetność Karmelu i Saronu, ujrzą one chwałę Pana, wspaniałość naszego Boga. Taki zwyczajny kwiat, wydawał, no tak brzmi ciekawie, złotogłów. Warto się zatrzymać na chwilkę przy tym kwiecie, ponieważ jest to kwiat, który jest dwa razy w Biblii wspomniany. Właściwie trzy, jeżeli wziąć Nowy Testament. W Nowym Testamencie też w kilku miejscach występuje. I mamy tak. Jeżeli weźmy, możemy przerzucić następny slajd. Salomon używa w swojej Pieśni nad Pieśniami tego sformułowania i mówi: ja jestem narcyzem Saronu, lilią dolin. Starsi bracia i siostry znają to sformułowanie jako róża sarońska. Jest pieśń, której tam słowa pod spodem też przytoczyłem, o róży sarońskiej. I o kim była mowa, jeżeli mówił o tym właśnie o tej róży sarońskiej, czy o tym narcyzie Saronu, lilia dolin, to wskazują naukowcy dzisiaj bardziej, że to chodzi o taki jesienny krokus. Jesienny krokus, tak go nazwali, bo rzeczywiście on zakwita jesienią. Późno, można powiedzieć, przychodzi jego czas. Ale jeszcze ciekawy jest fragment z Ewangelii Łukasza, 12 rozdział, 27 wiersz, gdzie Pan Jezus przytacza te słowa z tą lilią polną i właśnie mówi, że popatrzcie na lilie polne, nie pracują, nie przędą, a mówię wam, że nawet Salomon przy całym przepychu swoim nie był ubrany tak jak którakolwiek z nich. Pamiętamy kontekst? O to, żeby się nie zamartwiać. O to, żeby się nie zamartwiać. Więc jeżeli mówimy o woli Bożej, to jedna z najważniejszych rzeczy, jakie Bóg chce dla naszego życia, żebyśmy się nie zamartwiali, żebyśmy całkowicie Jemu zaufali, żeby nasze życie było całkowicie Jemu powierzone. I wtedy już nie chodzi tylko o daną sytuację, która wytrąca mnie z równowagi, chodzi o całe moje życie. Mogę Jemu zaufać, cokolwiek On zrobi. Czy będę żyć, czy nie? Czy będę zdrowy, czy nie? Czy będę miał jakąś rzecz, czy nie będę miał tej rzeczy? Ale Bóg jest tym, który o mnie zadba. Ale najpierw musi być to, co było w tym właśnie w Pieśni nad Pieśniami. on musi stać się kimś najważniejszym. Ta róża sarońska została właśnie w taki sposób zinterpretowana w tym następnym slajdzie. To są trzy zwrotki, pozwólcie, że przeczytam je. Kwiat przepiękny znalazłem w młodości, gdy zabłysnął radosny ów dzień i poznałem wspaniałej piękności różę sarońską. Znikł smutku cień. Róża sarońska jest skarbem moim, róża sarońska jest skarbem mym, więc gorąco uwielbiać, podziwiać różę sarońską chcę w życiu mym. Druga zwrotka, następny slajd. Paweł też jej docenić nie umiał. Prześladował ją na drodze swej, lecz niebawem swe życie odmienił, całkowicie poświęcił się jej. I trzecia zwrotka. Różą tą jest Pan Jezus Chrystus, Pan Jezus Zbawiciel. I dla Niego poświęcam się sam. On pokojem, nadzieją, radością, tak w Chrystusie mym wszystko już mam. Jezus Chrystus musi stać się tą różą sarońską. I wtedy ty masz tak naprawdę Jego piękno. Coś, o co tak normalnie, naturalnie każdy z nas zabiega. Nikt nie wychodzi z domu byle jak. No może niektórzy chłopcy, gdy się rozglądał. Ale tak to do pewnego czasu. Jak się zakochają, to później zmienia się. Front zupełnie, prawda? Zależy nam na tym, żeby wyglądać. O wiele ważniejsze jest to, jak wyglądamy w oczach Bożych. O wiele ważniejsze. I Bóg robi to przez to, że Jezus Chrystus staje się tym number one, tym numer jeden w naszym życiu. Robi to przez to, że my już oddajemy Jemu całe życie i nie zamartwiamy się o wszystko. Może wiele rzeczy boleć. Może wiele rzeczy być trudnych. Niezrozumiałych zupełnie. I wcale Bóg nie musi się tłumaczyć i wyjaśniać. Nie, zrobiłem to dlatego, a dlatego. Możesz przez całe życie nie wiedzieć, dlaczego tak jest. A jednak możesz. Można ufać Bogu, zaufać Jemu całkowicie. On się zatroszczy nie tylko o twój ubiór na dzisiaj, ale o całe twoje życie. O całe twoje życie. I to jest pierwsza, jedna z najważniejszych kwestii. Ale teraz przechodzimy do następnego slajdu. Następny wiersz trzeci. Mówi tak, wzmocnijcie opadłe ręce i zasilcie omdlałe kolana. Co się stało? No właśnie taka sytuacja. Tak? U nich wtedy im zagrażały prawdziwa armia, wojska. Tak, tam były wojska asyryjskie, które im zagrażały. Przez cały czas toczyła się ta rozgrywka, można powiedzieć, między nimi. Raz ich tam obłaskawił król, kiedy dał im jakąś daninę, dał im jakieś tam jakieś złoto, nawet ze świątyni to złoto wyciągnął. Ale innym razem, no to już jest inna historia, jak Bóg cudownie zwycięża. Niemniej jednak oni chodzili w jakimś strachu, chodzili w obawie, naprawdę mieli się czego bać. To dzisiaj też tak wskazuje wielu ludzi, że wielu młodych ludzi dzisiaj właśnie nie wie, co się dzieje, bo nie wiedzą, o co walczą. Nie wiedzą, o co mają walczyć. Tracą swoją tożsamość. Tracą swoje poczucie tego, kim są w ogóle. Bo nie wiedzą, czym jest ich walka. O co oni tak naprawdę walczą. Tak? No można oczywiście walczyć o to, żeby oceny tam zdobyć, żeby chłopaka, dziewczynę, żeby jakieś relacje mieć, żeby być kimś wyróżniającym się i utożsamionym z jakąś grupą, przynależeć do kogoś, do czegoś. Te walki są oczywiście, ale często nie potrafią dostrzec, czym są spowodowane. Gdzie leży przyczyna tego wszystkiego? Że potrzebują właśnie akceptacji, potrzebują znaczenia. Ubiór nam to do pewnego stopnia daje. Do pewnego stopnia daje nam to ubiór. Ale dopóki nie zaufasz, tak jak to Pan Jezus powiedział, zaufaj całkowicie. Zaufaj, a będziesz piękniejszy niż Salomon w całym swoim przepychu. Bo to jest obraz Pana Jezusa Chrystusa. Ale jeszcze dalej idźmy, w związku z tym, kiedy mamy ten właśnie werset tutaj, trzeci i czwarty, pytanie, które zadaję tutaj, brzmi w taki sposób, co najbardziej osłabia, albo deformuje, albo degraduje? Co nas najbardziej osłabia, co nas najbardziej deformuje czy degraduje? Ja pamiętam, jak mój tata zobaczył naszą Olę, jak zrobiła sobie dredy. Pamiętacie? Tata był przerażony. To już po prostu będzie narkomanka. Tak? Tak on to widział. Tak on to patrzył z takiej perspektywy. Bo jakaś zewnętrzna rzecz w jego oczach ją zdeformowała. Ją jakby wypaczyła, tak? To było strasznie złe dla niego. Ale jest o wiele gorsza rzecz, naprawdę o wiele gorsza rzecz, która może dziać się w naszym życiu, niż to, że ktoś może wyglądać łachmaniarsko, że ktoś się nie domył i tam brzydko pachnie, czy coś w tym rodzaju. Jest coś o wiele gorszego, kiedy tracimy w sobie obraz Pana Jezusa Chrystusa. Kiedy tracimy obraz Boga. Dlatego później mówi, mówcie do zaniepokojonych w sercu, bądźcie mężni, nie bójcie się. Następny wiersz. I co mówi? Oto wasz Bóg. Oto wasz Bóg. Bóg był, jest i będzie. On jam jest. On zawsze jest taki sam. Się nie zmienia. To, co, z czym my mamy problem, że my mamy zniekształcony obraz Boga. Zniekształcony obraz Boga. I to jest nasz problem. Jeszcze raz wrócę do tego, tej podstawowej zasady. Jeżeli wydaje ci się, że masz wszystko zabezpieczone, jesteś zdrowy, masz pieniądze i tak dalej, i to jest twój skarb, to jest twoje bogactwo, tak o będzie zabrane. Tak o szybko to przepadnie. Każdemu, w taki czy inny sposób. To nie musisz być wcale jakimś zwyrodnialcem, jak tutaj powiedziane jest o tych Edomitach, którzy tam prześladowali w jakiś sposób ten Boży Kościół. Tak? Każdemu, jeżeli ufasz czemuś innemu, bogactwem twoim jest coś innego niż obraz Pana Jezusa Chrystusa, niż ten wzór, niż ten obraz Boga, jakim On jest. Łącznie z tym, że są właśnie trzy osoby, że jest Bóg Ojciec, Syn i Duch Święty, że jakie są relacje między nimi. To Bóg wziął swój obraz, mówi, jak pokazać światu, ludziom, kim my jesteśmy. No właśnie, stworzył małżeństwo, tak? Stworzył męża i żonę, stworzył relacje między nimi. Różnice, a jednak jedność. Autorytet, a jednak wzajemne uznanie i szacunek. To jest największe piękne, że to jest wypaczony obraz Boga. Jeżeli wypaczony jest obraz Boga w moim życiu, wszystko jest wypaczone. Mężczyźni stają się albo tyranami, albo kapciami, albo kobiety stają się właśnie jakieś takie sfeminizowane, albo coś w tym rodzaju, albo są deptane i poniżane przez innych. Jeżeli zniekształcujemy obraz Boga w swoim życiu, to wszystko zaczyna się psuć. Co się dzieje z tym tak zwany transgender, czy jakieś tam inne rzeczy, które dzieją się dookoła nas? To ma przyczynę właśnie w tym, że tak ludzie postrzegają Boga. I to jest przykre dla nas, bo my jak najbardziej opowiadamy się za Bogiem, za chrześcijańskimi jakimiś zasadami, a później widzimy kogoś, kto ma na ustach słowa Boga, a żyje i postępuje tak, jak postępuje. I to jest kłamstwo, są zwyrodnienia i tak dalej. Ale mówię, tożsamość. Skąd się wzięło te właśnie na transgender, czyli możliwość taka, rozumiem, o czym mówimy, że pozwala się, to jest walka o to, żeby dzieci mogły w wieku nawet już tam 9 lat zmienić płeć. Skoro on się źle czuje ze sobą, no to pewnie ma problem ze swoją płcią i on może zmienić swoją płeć. Nie może zdecydować, o której może iść spać do łóżka, ale może zdecydować o swojej płci na przykład. Tak? To jest tak głupie, to jest tak wypaczone, ale bierze się to właśnie stąd, po pierwsze, że dzieci mają problem, po drugie, ci, którzy przychodzą z tym rozwiązaniem, oni mają też problem, bo nie widzą zupełnie, nie ma Boga. Jeżeli nie ma Boga, to są nasze pomysły. Są strasznie głupie i są krzywdzące. Są krzywdzące. Dlatego pociechę my mamy i zachętę. Jaki jest plan dla mojego życia? Planem Bożym jest takim, żebyśmy widzieli Jego, jaki On naprawdę jest. Jakim On naprawdę jest. Do tego naprawdę trzeba tego, że my chcemy czytać Boże Słowo. Chcemy je codziennie rozważać. Czy budzisz się, czy jest taki czas w swoim życiu, w ciągu dnia, muszę wziąć Słowo, muszę poczytać Słowo. Muszę. Systematycznie, od początku do końca. Nie wyszukiwanie jakichś cukiereczków, jak to niedawno nazwaliśmy na religii, że to jest, czasami to jest taki smoczek, takie cukiereczki, to jest taki smoczek. Smoczek niby karmi, daje poczuciu dziecku, że coś tam niby coś ciućka, ale tak naprawdę tam nic nie ma. Przez smoczek nic nie leci, prawda? Niektórzy tak traktują Biblię, jak takie werseciki, które się pociućka, a tak naprawdę nic z tego nie są nakarmieni. Nic z tego nie wynika. Musi być to przełożenie. Musisz zawsze zadać sobie pytanie, jaki jest mój Pan? Jaka jest Jego wola w stosunku do mojego życia? I to są krok po kroku, Ale ważny wielki obraz. Czy On jest Twoim Panem? Czy On jest Twoim pięknem? Czy On jest Twoim bogactwem? Czy On jest tym najważniejszym w Twoim życiu? Od tego wszystko się zaczyna, jeżeli chodzi o umocnienie nasze. Umocnienie. Co nas degraduje? Fałszywy obraz Boga. Co nas umacnia? Prawdziwy obraz Boga. Oto wasz Bóg. I dalej następują bardzo dziwne słowa, bo mówi tak, nadchodzi pomsta, odpłata Boża. Sam On przychodzi i wybawi was. Tak? Jeszcze raz możemy się wczuć, obawiają się. Prawda? Obawiają się o swoje życie. Czy to jest obce? Ilu z nas przeżywało taki moment? Niektórzy już serducha dygały, prawda? Byliśmy, już myśleliśmy w takich kategoriach przerażających, prawda? Jeżeli chodzi o stan naszego zdrowia i życia. I w różny sposób, na różnych etapach, będziemy w taki sposób doświadczani. Jak to jest ze mną? Boże, jaka jest Twoja wola w stosunku do mojego życia? Bóg mówi, ja przychodzę. Ja przychodzę. I Bóg jest tego świadomy, to głupie powiedzieć, tak to nasze takie antropomorfizm. Oczywiście, że Bóg wie, co przechodzisz. Wszystko wie. Nie ma dla Niego żadnej tajnej rzeczy. Nie ma dla Niego nic ukrytego. I On wie, co jest Twoim wrogiem. Pamiętamy o Edomitach, kiedy mówiliśmy, i tam mówiliśmy o Ezawie, i wtedy mówiliśmy o tym, że są wrogowie naszej duszy. Wrogowie naszej duszy. Nam się często wydaje, że ktoś mi zabiera jakąś rzecz. To jest wrogiem moich rzeczy, tak? Ale to nie chodzi o coś dużo głębszego. Bo jeżeli Bóg pozwala na to, żeby ktoś mi zabrał rzecz, tak naprawdę bada, co jest miłością mojego serca. Jeżeli Bóg pozwala na to, żeby ktoś mi zabrał jakąś rzecz, nawet jeżeli to jest sam diabeł, jak to było w księdze Hioba, który przychodzi, dotknę się jego skóry. Dotknę się jego mienia, dotknę się jego skóry. Bóg pozwala na to. Ale Bóg wtedy mówi, wtedy jakby sprawdza, co jest miłością Twojego życia. Co jest bezpieczeństwem Twojego? W czym pokładasz swoje zaufanie? Bóg pozwala, żeby to było dotknięte. I to jest dla Twojego dobra. Dla Twojego dobra. Żebyś mógł zaufać Bogu. Nadchodzi pomsta, odpłata Boża. On sam przychodzi i wybawi was. I tak rzeczywiście się stało, kiedy było, to właśnie za czasów Hiskiasza było, kiedy Bóg uratował ich w cudowny, fenomenalny sposób. Czegoś takiego nie było. Coś takiego się... Później przyjeżdżają z obcych krajów, żeby porozmawiać właśnie z Hiskiaszem o tym jego wyzdrowieniu i o tym, jak został uratowany. Zobaczmy w Nowym Testamencie, jak umacnia nas apostoł Paweł słowami z 2 Tesaloniczan 1:6. Jeżeli to jest mało widoczne na tablicy, to otworzyć Biblię, bardzo zachęcam. 2 Tesaloniczan, 1:6. Gdyż sprawiedliwa to rzecz u Boga, odpłacić uciskiem tym, którzy was uciskają. Przyjdzie czas, Bóg odpłaci. Przyjdzie czas, Bóg to weźmie w swoje ręce. A wam uciskanym dać odpocznienie wespół z nami, gdy się objawi Pan Jezus z nieba ze zwiastunami mocy swojej. Przyjdzie czas, mówi o tym, kiedy to się wydarzy. Kiedy Pan Jezus przyjdzie. Jeszcze niekoniecznie teraz. Tak? Dopiero będzie czas, kiedy wszystkie, cała sprawiedliwość będzie wyrównana. 8. Przyjdzie ze zwiastunami mocy swojej w ogniu płomienistym, wymierzając karę tym, którzy nie znają Boga oraz tym, którzy nie są posłuszni Ewangelii Pana naszego Jezusa Chrystusa. I dalej, 9. Poniosą oni karę, zatracenie wieczne, oddalenie od oblicza Pana i od mocy chwały Jego. To piękno, o którym marzymy. Oni będą od tego oddzieleni. Gdy przyjdzie w owym dniu, aby być uwielbionym, tak, być wywyższonym, być wśród świętych swoich i podziwianym przez wszystkich, którzy uwierzyli, bo świadectwu naszemu uwierzyliście. Wiara zatem związana ściśle z tym, że widzę piękno Jezusa Chrystusa. Zachwycony jestem Jezusem Chrystusem. Zobaczcie, o czym mówimy najczęściej w naszym życiu. Co nas zachwyca? A, widziałeś to czy tamto, jakieś rzeczy, jakieś osoby, jakieś wydarzenia. Cudowne, filmy, książki, nie wiem, cokolwiek by było. Na ile jest w moim życiu zachwytu? Wiara jest ściśle, to nie są tylko przekonania religijne. Wiara to jest zachwyt nad osobą Jezusa Chrystusa. Czy umiesz się nim zachwycić? Czy On Ciebie pociąga? Czy On jest dla Ciebie ukojeniem duszy i wszystkim, wszystkim rzeczywiście, czego potrzebujesz? Co się będzie działo? Tam napisałem sobie taki jeszcze uwagę, taką małą. Ja jestem, ktoś powie, no właśnie ja nie jestem słaby, bo to taka jest opcja, że ktoś powie, no tak, 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 tak. To, co wy mówicie w kościele, to jest właśnie do takich starszych ludzi, schorowanych, takich zbiedowanych, oni sobie nie potrafią poradzić w życiu, to oni Pana Boga potrzebują. Tak się często mówi. Prawda? Ale idziesz jak po krakach, szwędając się po krzakach. Tak naprawdę człowiek bardzo często, jak idzie bez Boga, to właśnie tak mu się wydaje, że on wszystkiego doświadcza, na wszystkim korzysta. Tak? Mówiąc o tej woli Bożej, to jedna z takich opcji bardzo często jest. Już nie mówię o tym, że ktoś mówi, nie chce być misjonarzem, tylko w ogóle tak woli, żeby Pan Bóg się nie wtrącał w jego życie, że on sobie poradzi generalnie. I jemu wydaje się, że to jest świetne życie, jakie prowadzi, bo ma pieniądze, ma powodzenie, bo ma bogactwo. Ale tak naprawdę idzie jak po kraka, szwędając się po krzakach. Wtedy dopiero, kiedy? Piąty wiersz, następny. Jesteśmy tam? Jeszcze, przepraszam, jeszcze list do Hebrajczyków. Zapomniałem, dziękuję za przypomnienie. Jeszcze nie, piąty wiersz. Bo jeżeli mówimy o tym karceniu, kara i karcenie, ktoś się kiedyś zapytał właśnie, bardzo był chory, bardzo chory i mówi, czy to jest kara od Boga? Powiedz mi, pastorze, czy to jest kara od Boga? Jest różnica między karą i karceniem. Jest diametralna różnica między karą a karceniem. Kara, wymierzenie kary, to jest jedna rzecz. To już jest jakby skazanie, to jest ostateczny moment. A karcenie to jest dyscyplinowanie. To jest dyscyplinowanie. I tu mamy mowę o karceniu właśnie, o dyscyplinowaniu. Widzicie do Hebrajczyków. Wszelkie karcenie na razie nie wydaje się radosne, ale smutne. Potem jednak przynosi tym, którzy go doświadczyli, błogi plon sprawiedliwości. Dlatego, zobaczcie, tu właśnie używa autor listu do Hebrajczyków tego samego sformułowania. Dlatego wyprostujcie omdlałe ręce i osłabłe kolana. To jest to samo, co Izajasz powiedział. On czytał Izajasza, ten 35 rozdział. Proste czyńcie ślady nogami, aby kto chromy nie zbłądził, ale był raczej uzdrowiony. 14 wiersz. Starajcie się o pokój ze wszystkimi, o uświęcenie, bez którego nikt nie zobaczy Pana. Czyli te wyprostowane nogi to nie jest tylko to, że ktoś się czuje taki mocny. Ja, to mi to nic się nie stanie, ja jestem pełen wiary. Ja tutaj mogę ze smokami walczyć jakimiś tam. To naprawdę nie o to chodzi. Jest karcenie i każde Boże dziecko będzie karcone. Jeżeli ktoś jest bez karcenia, to jest benkartem. Tak jest powiedziane wprost. To jest bez karcenia. Ale tutaj w związku z tym to wiara znowu nie jest tylko tym, że ja wierzę w jakieś formułki na temat Pana Boga. Tak, tak. Muszę się jakoś tam nędznie zgodzić na Boże warunki. To nie tyle, nie o to chodzi. Chodzi też o to, prostujemy kolana, kiedy ufamy Bogu i kiedy zaczynamy żyć w prawy sposób, kiedy moje życie odzwierciedla to, kim On rzeczywiście jest. Kiedy moje życie jest prawym w obliczu Boga. Kiedy inni patrząc na moje życie mogą zazdrościć tego, co On ma. I to nie będzie nowy jakiś sprzęt czy jakieś rzeczy, tylko będą zazdrościć tego, co ma w środku. Dlatego tu jest mowa o czynieniu śladów, o to, żeby chromy nie zbłądził, czyli Ty dajesz przykłady, Ty dajesz przykład. Ty jesteś przykładem dla innych. Dalej, jeszcze więcej, to jest zabieganie, staranie się, zabieganie o to, żeby mieć pokój, uświęcenie. Bo co jest powiedziane? Bez tego nikt nie uży Pana. Ale ja miałem takie piękne przekonania. Wiedziałem, że jesteś Panem surowym, żniesz, gdzie nie siałeś. Że Bóg robi to, co chce. Pamiętacie to wyznanie tego człowieka? Możesz mieć świetne przekonania i dobrą teologię, generalnie gdzieś tam, ale tak naprawdę musi twoje życie za tym iść. Także wyprostowane kolana to nie tylko to, że jestem pokrzepiony i dalej mogę robić swoje. Wyprostowane kolana to jest to, że ja mam takie zaufanie do Boga, mam taki obraz Boga i zaufanie do Boga, że sam staję się dla innych przykładem i zachętą. Dobrze, to było to podsumowanie. Oto się słabości. Piąty wiersz, dalej czytamy. Wtedy otworzą się oczy ślepych. Otworzą się też uszy głuchych. Wtedy chromy będzie skakał jak jeleń i radośnie odezwie się język niemych, gdyż wody wytrysną na pustyni i potoki na stepie. Wraca znowu do tego pierwszego obrazu. Tak? Rozpalona ziemia piaszczysta zmieni się w staw, a teren bezwodny w Ruczaje, w legowisku szakali będzie miejsce na trzcinę i sitowie. To jest dokładnie odwrotność tego, co było w 34 rozdziale i w 13 wierszu, jeżeli ktoś chce sobie porównać. Tam właśnie Edom stanie się mieszkaniem szakali, siedzibą strusi. Generalnie wszystkie te zwierzęta, które są wymienione tam, to są nieczyste. Nieczyste, niebezpieczne. Tak? A tu jest odwrotność w tym rozdziale 34. I kiedy to czytamy, co nam się przypomina? No oczywiście widzimy obraz Pana Jezusa Chrystusa. Widzimy Jego działanie. Widzimy, jak przychodzi Królestwo Boże w osobie Pana Jezusa Chrystusa. Prawda? Wtedy to się dzieje. Te oczy ślepych, uszy głuchych, chromy skacze, język niemych się odzywa, bo ta pustynia nagle zakwitła. Jaka jest Boża wola w stosunku do mojego życia? No właśnie to, żebyś mógł zakwitnąć i żyć dla Boga. I żyć dla Boga. Ale tutaj popełniamy taki pewien błąd. Myślę, dosyć duży błąd. Dosyć poważny błąd. Przy całych szczerych chęciach i przy wielkim takim gorącym sercu, że chcielibyśmy, żeby ciągle mieć dzisiaj dzieje apostolskie. My ciągle chcielibyśmy mieć dzisiaj dzieje apostolskie. I wielu ludzi jest zdziwionych, dlaczego tak się nie dzieje. Musi być jakiś patent, musi być jakiś klucz na to. Może za mało się modlimy, może za mało jesteśmy ofiarni. Może no coś trzeba zrobić, tak? Może to było różne, w sposób było, wina była przerzucana. Może ten, który się modli, jest za słabo się, za mało wiary ma, albo ten, który zwiastuje, za mało wiary ma. Różne bzdurki przychodzą nam do głowy na ten temat. Bardzo różne. Ale Królestwo Boże, akurat Lidia ma dzisiaj ten temat i mówi z dziećmi o tym, ono już jest i jeszcze nie jest. Już jest i jeszcze go nie ma. Zobrazuje to w taki sposób, że przyszedł przedsmak tego wszystkiego. Jakby dano nam spróbować. Piotr na przykład otrzymał, ma taki samolot, dosyć duży samolot, taki zdalnie sterowany, ale ma przedsmak tego, bo już to widzi, wie jak to będzie działało, składa te komponenty, ale jeszcze on nie lata. On jeszcze nie lata. Dopiero przyjdzie moment, kiedy ten samolot, miejmy nadzieję, że poleci więcej niż dwa razy. Zobaczymy, jak będzie. Ale dopiero na razie ma przedsmak tego wszystkiego. Tak? Podobnie jest z tym, przyszedł Pan Jezus, kiedy dał nam, mamy zaczątek ducha. To wszystko Pan Jezus pokazał, jak będzie. Jak będziemy całkowicie uzdrowieni. Ale to nie dzieje się dzisiaj wszędzie dookoła. Nawet można by wyciągnąć jakiś fałszywy wniosek, bardzo szkodliwy w obrazie Boga, moim zdaniem, kiedy widać na przykład, że są na sali, powiedzmy, że jest no, na przykład mój Piotrek, czy jeszcze jakieś inne dziecko, które ma jakiś zespół Downa, Aspergera, cokolwiek. Są takie dzieci, dzisiaj jest dosyć dużo. I teraz co? Mam wrażenie, że modlitwy skupiają się na tym, że ktoś ból żołądka, tam tugo, coś boli, głowa, ząb boli i się modlimy o tego. I Pan Bóg jakby, to jest fałszywy, najgorsze jest to, że to jest fałszywy obraz Boga, że Pan Bóg to daje rady jeszcze z takimi właśnie plecami, żołądkami, ale tu to za ciężkie przypadki. A może te przypadki to może dlatego, że rodzice zgrzeszyli, takie pomysły też już były w Nowym Testamencie, prawda? Albo coś w tym rodzaju. To jest bardzo głupie i niebezpieczne tłumaczenie. To właśnie wykrzywia nam obraz Boga. Bóg jest kochający, Bóg jest wszechpotężny. Bóg jest suwerennym Bogiem i to, co obiecał, zrobi. My mamy w Nim pełne uzdrowienie. My mamy w Nim wszystko, czego potrzebujemy. Wszystko, czego potrzebujemy. Czy się nie modlić w takim razie? Modlić, jak najbardziej się modlić. Jak najbardziej się modlić. Ale uważać w naszym myśleniu i mówieniu o tym, jak to przedstawiamy. Fajny jest fragment właśnie z Ewangelii Marka, z 7 rozdziału, na kolejnym fragmencie, na kolejnym slajdzie, kiedy Pan Jezus wraca z Tyru, skróciłem to nieco troszeczkę, wraca na Jezioro Galilejskie, tam ludzie przyprowadzili do Niego człowieka, który był głuchoniemy. Wszyscy prosili, żeby położył na Niego ręce i uzdrowił Go. Odszedł więc Nim na bok, włożył palce w Jego uszy, śliną zwilżył Mu język, potem spojrzał w niebo, westchnął i rzekł głęboko: Efata. Efata, otwórz się. I otworzyły się uszy tego człowieka, odzyskał słuch i normalną mowę. Wszyscy byli bowiem bardzo przejęci tym, co widzieli. Nieustannie powtarzali, to, co on czyni, jest cudowne, jest dobre. Tak? Leczy nawet głuchoniemych. Jakby przypomniało im się, co było w Izajasza napisane. Jakby przypomniało im się, co mówi Izajasz. Wtedy, kiedy przyszedł Pan Jezus i to wtedy będzie, kiedy On przyjdzie po raz wtóry. Ale to nie jest tak, że to ciągle teraz się dzieje. My już mamy Królestwo, ale jeszcze Go nie mamy. Ono już jest naszym udziałem, ale jeszcze nie w pełni. Jeszcze nie mamy uwielbionych ciał. Jeszcze nie mamy pełnego uzdrowienia. Ale czy to znaczy, że ja nie mam wielbić Boga, nie mam być szczęśliwy, nie mam się cieszyć Bogiem, nie mam podnosić rąk, prosić Go? Proś, uwielbiaj, miej właściwy obraz Boga. Nic nas tak nie okrada z piękna, właściwie z takiego zdrowia, można powiedzieć, z tego pełnego kształtu, jak właśnie zniekształcony obraz Boga. Więc to otwarcie się jest takie, wydaje mi się, bardzo ważne. I później też skojarzyłem tylko fragment, tylko jeden przypomnę z Dziejów Apostolskich, 16 rozdział, kiedy apostoł Paweł idzie i głosi Ewangelię w Filipii. Tam nie było zboru, nie było synagogi. Oczywiście jeszcze zbierały się kobiety gdzieś nad wodą. Apostoł Paweł opowiada im Ewangelię. Pamiętam, Lidia tam się nawraca, sprzedawczyni purpury. Pan, co robi? Otwiera jej serce. Otwiera jej serce. Ten prezent, który otrzymujemy, to nie my sobie go na to zasługujemy. Byłem taki grzeczny, byłem taki dobry. Nie, Bóg okazuje mi łaskę i daje mi nowe życie. Daje mi nowe życie. To Pan otworzył jej serce. Także ona zaczęła się skłaniać do tego, co mówi Paweł. I to jest coś, czego Bóg oczekuje od nas również. Ja daję Ci dar i chcę, żebyś dążył za tym, szedł za tym, żebyś odkrywał, co ja mam dla Ciebie, do czego Cię prowadzę. I zobaczysz, że Boża wola wcale nie będzie czymś katastroficznym. Też tak niektórzy czytaliśmy takie wypowiedzi ludzi. Boję się, że Pan Bóg będzie chciał swoją wolę w moim życiu wtłoczyć. Ja tak bardzo chciałbym grać w piłkę nożną, a wiem, że On mi połamie te nogi i będę musiał grać na flecie. No tak. Dlatego nie chciałbym tej wolnej woli, czy tej Bożej woli w swoim życiu. Tak to nie działa. Uspokoić można, aczkolwiek Bóg robi bardzo dziwne rzeczy. Kończmy. Ósmy wiersz. Będzie tam droga bita, zwana drogą świętą. Nie będzie nią chodził nieczysty. Będzie ona tylko dla jego pielgrzymów. Nawet głupi na niej nie zbłądzi. Nie będzie tam lwa i zwierz polny nie będzie po niej chodził. Tam się go nie spotka, lecz pójdą nią wybawieni. Jakie piękne, cudowne słowo. No, każdy fragment można naprawdę zbudować potężny obraz. W związku z tym, znowu jest to przeciwieństwo tego, co było wcześniej z tym Edomem. Tak? Jest to przeciwieństwo. Jaka ta droga jest? No jest święta. Pierwsza kwestia to jest święta. Dla kogo ta droga jest? No jest nie dla nieczystych. Nie będzie już tam nieczystych. Będzie dla pielgrzymów. Inaczej wybawieni, pod koniec jak powie. Będzie jaka? Jeżeli głupi nie zbłądzi, to jaka będzie? Prosta. Naprawdę Ewangelia jest prosta. Gdzie nie ma Boga, jest wszelka komplikacja życia. Gdzie nie ma Boga, jest wszelka możliwa komplikacja życia. Wszelkie możliwe komplikacje wyjdą. A z Bogiem wszystkie możliwe komplikacje prostują się. I On jest w stanie to wyprostować. Jeżeli nie będzie tam lwa, ani zwierzęta, jakiegoś zwierzęcia drapieżnego, to jaka ta droga jest? Bezpieczna. Bezpieczna, prawda? To Bóg obiecuje mi, obiecuje nam, obiecuje swoim ludziom, tych, którzy kochają Syjon, tak? Są wybawieni. 10 wiersz, wrócą odkupieni przez Pana, pójdą na Syjon z radosnym śpiewem. Wieczna radość owionie ich głowę. Dostąpią wesele i radości, a troska i ich wzdychanie znikną. Wtedy to będzie, wtedy to się skończy. Czy teraz jest jeszcze czas na wzdychanie? Jest sporo czasu na wzdychanie. Jeszcze nieraz będziemy wzdychać i płakać. I będzie nas bolało, i będziemy się zastanawiali, Boże, czy jesteś w stanie coś z tym zrobić? Z moim ciałem, z moim życiem, z moimi bliskimi. I będziemy mieli mnóstwo takich problemów. Ale przyjdzie ten czas, kiedy wrócą odkupieni przez Pana, pójdą na Syjon z radosnym śpiewem. Wieczna radość owionie ich głowy. Już to mamy, ale jeszcze nie w pełni. I dostąpią wesela, radości, troska zniknie i wzdychanie. W Księdze Objawienia te same słowa apostoł Jan przytacza dwa razy w 7 rozdziale i 21. Ponieważ baranek, który spośród tronu będzie ich pasł, prowadził do źródeł żywych wód i otrze Bóg wszelką łzę z ich oczu. I to samo, tak się samo zaczyna 21 rozdział, 4 wiersz. I otrze wszelką łzę z ich oczu, śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. Takie dzisiaj zwiastowanie przygotowałem dla was, kochani. Ostatni slajd to jest podsumowanie tego wszystkiego. Jeszcze raz. Nie pomyl drogi. Nie pomyl bogactwa z błogosławieństwem albo drogi do bogactwa z drogą do błogosławieństwa. Nie pomyl drogi do powodzenia z drogą do pomazania. Bo nie wszystko złoto, co się świeci i nie wszystko święte, co się złoci. Ten świat w różny sposób próbuje nas albo omamić, albo zastraszyć. Albo tak, albo tak. Bądźmy wpatrzeni w naszego Pana Jezusa Chrystusa jako nasze bogactwo, nasz skarb, nasze największe piękno, największe bezpieczeństwo. Tylko tego potrzebujemy. Amen.